Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu, zarówno tutaj fizycznie w zborze w Chełmie, jak i naszych słuchaczy na Facebooku. Wszystkich tych, którzy kontynuują niedzielne wykłady z nami z Chełma. Dzisiaj będziemy kontynuowali serię rozpoczętą chyba jeszcze pod koniec czerwca. Potem była ona co niedziela obecna także w lipcu, także dokonaliśmy dużego postępu w tej serii. A seria to spóźnianie się Królestwa Bożego. W oparciu o Habakuka 3,17, który wymienia kilka różnych zjawisk, rzeczy, które miały się wydarzyć w okolicach roku 1914, tak w paruzji Brawusel przewidywał, że się stanie, no a gdy ten rok nadszedł, a nawet gdy się już zbliżał, było wiadomo, że te rzeczy nie nastąpią. Omówiliśmy już większość z tych braków na tamten rok. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym, przedostatnim brakiem, który jest w Habakuka wymieniony, a ten przedostatni brak to po drzewie figowym, które nie zakwitło, po winoroślach, które nie dały gron i po drzewie oliwnym i po roli, polach, które nie przyniosły pożywienia, pożytku. Także problem powstał jeszcze w oborach albo w zagrodach, zależnie jakie tłumaczenie weźmiemy. Czyli choćby zagrody trzody odcięte były. Tak dosłownie mówi ten fragment. Choćby zagrody trzody odcięte były. Większość polskich przykładów mówi o owcach. Kto sobie podgląda, to widzi. Większość, zdecydowana większość. Ale hebrajskie słowo kon odnosi się ogólnie do drobnego bydła, którym są owce, ale nie tylko owce. Także wydaje się, że najlepszym polskim oddaniem tego słowa kon hebrajskiego będzie słowo trzoda. Nie jesteśmy rolnikami, ale wiemy, trzoda nam się myśla, że słowo trzoda kojarzy z chlewna. Trzoda chlewna i dotyczy to świń. Drobnego bydła, prawda? A tam się mieszczą i owce, i kozy, i świnie, i jagnięta. Polskie kody używają, te, które zawsze chwalę jako najlepsze tłumaczenie w języku polskim, kody używają terminu trzoda i większość angielskich tłumaczeń też używa terminu trzoda. Natomiast większość normalnych polskich tłumaczeń wybiera owce, tak jakby wiedzieli, o jaki rodzaj tej drobnej trzody chodzi. Wydawać by się mogło, że gdy omówiliśmy te cztery pierwsze braki, które dotyczyły Izraela, wielkiej kompanii, maluszkiego statka i ogólnie świata, które w okolicach roku 1914 nie przyniosły spodziewanych rezultatów, owoców, pożytku, korzyści, no bo w związku z królestwem te wszystkie te wymienione przeze mnie elementy miały w jakiś sposób stać się widoczne i funkcjonować w ramach Królestwa Bożego na ziemi. Więc po tych czterech elementach, które wymieniliśmy i już omówiliśmy, wydawać by się mogło, że już jest wszystko, że niczego nie brakuje. A okazuje się, że Habakuk jeszcze ma dwa elementy, nad którymi ubolewa, że zawodzą, ale to nie zmienia jego ufności w Panu i czekania na to, żeby to, co Bóg zaplanował, się stało. Okazuje się według Habakuka, że są jeszcze dwie inne klasy ludu Bożego, o których istnieniu większość nie ma żadnego pojęcia. Bo większość chrześcijan, w tym także z grona paruzji, wśród tak zwanych badaczy ogólnie, albo nie widzi, albo nie chce widzieć w Biblii tych wszystkich klas, które są tam obecne. Także tym wykładem wkraczamy w zarysy boskiego planu, które są niewidoczne nawet dla tych, którzy mają korzenie paruzyjne. Bo bardzo wielu odwraca się od tych zarysów prawdy, które nie odpowiadają ich cielesności. Szczególnie nie podoba się wielu osobom nauka, fakt zamknięcia drzwi do wysokiego powołania i powoływania klas niespodzonych z ducha. Bardzo chcieliby być spodzonymi z ducha kandydatami do maluszkiego statka, do oblubienicy Chrystusa, a że prawda epifaniczna bardzo mocno wykazała to, co Brawusze zapowiadał, koniec wysokiego powołania i ostateczne zamknięcie drzwi właśnie w roku 1914, no to co robi ktoś, kto chce być jednak członkiem maluszkiego statka? Odrzuca wszelkie dowody, jest głuchy na wszelkie dowody, głuchy i ślepy. Dzisiejszy temat będzie troszeczkę inaczej zorganizowany. Poświęcę więcej miejsca niż zwykle udowodnieniu z literatury paruzji, że brat Russell zapowiadał koniec powołania do klasy oblubienicy Chrystusa. Żeby ci, którzy mają korzenie paruzyjne, ale odwracają się od nauk paruzyjnych na ten temat, no może mogli sobie coś jeszcze pomyśleć na ten temat. A później oczywiście także poświęcimy sporo czasu, jeszcze nawet jeszcze więcej niż na cytaty z literatury paruzyjnej, poświęcę na biblijne dowody tej klasy, no bo cytatami, ale wszystkie cytaty literatury paruzyjnej czy dowolnej innej, poza biblijnej, nie są natchnione. Więc mogą, prawda, być pomocne, można je wziąć pod uwagę, rozważyć, zastanowić się, ale nie mają mocy, że tak powiem, prawnej. Nie obowiązują, jeżeli coś by nie grało, no to nie przyjmujemy. Natomiast jeżeli mamy coś natchnionego, no to, a coś nie gra, no to znaczy, że coś my źle rozumiemy. Nie możemy winić natchnionego słowa za to, że mówi coś nie tak. Natomiast każdy człowiek, który działa, nie działa pod natchnieniem, może się pomylić. Nawet jak ma najlepsze chęci. Niestety bardzo wielu nie ma najlepszych chęci, więc ci mylą się już na potęgę, można powiedzieć, w każdym słowie, które mówią. Zatem przechodzimy do pięciu różnych miejsc literatury paruzji. Wybrałem fragmenty, w których brat Russell zapowiada koniec wysokiego powołania. Mało tego, zapowiada pojawienie się osób wśród poświęconych dzieci Bożych, dla których koron już nie będzie. I właśnie z tego powodu literatura paruzyjna albo u niektórych w ogóle nie cieszy się wzięciem, nie czytają, albo w jakiejś części nie cieszy się wzięciem, no w tej części, która na przykład dotyczy o zamknięcia drzwi, bo to jest główny problem, który, że tak powiem, poza Rutherfordem, który podzielił lud Boży na takie dwie ogromne grupy, prawda, jest swoich zwolenników, tak zwaną opozycję, to później właściwie podziały szły z punktu widzenia wysokiego powołania. To był taki drugi po działalności Rutherforda, który przejął stery po śmierci brata Russella, no i nie tylko, że zaczął prowadzić zmiany w nauce, ale także w stylu bycia. Jaki był szok dla braci, kiedy grzeczny, uprzejmy, łagodny, ciepły brat Russell w swoich stosunkach do braci nagle został zastąpiony Rutherfordem ostrym, despotycznym, nie przyjmującym innego zdania, tylko żądającym wykonywania poleceń. Jak w wojsku. Jaka ogromna zmiana. Także taka, no ale to już przy okazji. Zatem pięć różnych miejsc z parauzji, które pokazują zapowiadany przez brata Russella koniec wysokiego powołania i pojawienie się osób, które miały być poświęcane, miały się poświęcać, Bóg miał przyjmować ich poświęcenie, ale już nie dając im spłodzenia z ducha. Już nie do oblubienicy, już nie do malutkiego statka. Pierwsze takie miejsce to drugi tom paruzyjny, strona 235. Cytuję. Jesień roku 1874, na który cykle jubileuszowe wskazywały jako na czas obecności naszego Pana, odpowiada momentowi Jego chrztu i pomazania Duchem Świętym, kiedy stał się On Mesjaszem wodzem i rozpoczął dzieło żniwa wieku żydowskiego. Wiosna roku 1878, 3,5 roku później, odpowiada czasowi, w którym nasz Pan objął urząd króla, wjechał na Oślęciu, wypędził ze świątyni handlarzy pieniędzy i płakał nad wydanym na spustoszenie nominalnym kościołem, nominalnym królestwem. Oznacza to datę, kiedy nominalne systemy kościelne zostały wyrzucone, objawienie 3,16. Od tego czasu nie są już ustami bożymi i w żadnym stopniu nie są przez niego uznawane. 3,5 roku, liczone od wiosny 1878, kończą się w październiku roku 1881. Okres ten odpowiada takiemu samemu okresowi łaski, wciąż jeszcze skierowany do pojedynczych Żydów w drugiej połowie 70. tygodnia łaski. W obrazie ta data, 3,5 roku po śmierci Chrystusa, oznaczała zupełny koniec szczególnej łaski dla Żydów i początek łaski dla pogan. I teraz najważniejsza końcówka tego fragmentu. Podobnie uznajemy rok 1881 za koniec szczególnej łaski dla pogan, koniec wysokiego powołania, czyli zaproszenia do błogosławieństw, jakie można uzyskać tylko w tym wieku, dostania się współdziedzicami z Chrystusem i uczestnikami boskiej natury. Tyle tom drugi. Bierzemy tom trzeci brata Russella, strona 212-13. Pragnę mały, ale na pograniczu stron. Powołanie jest ogólnym zaproszeniem Boga skierowanym do wszystkich usprawiedliwionych, wierzących w Odkupiciela, aby poszli w Jego ślad drogą ofiarowania samego siebie aż do śmierci, a przez to, aby mogli udowodnić, że są godni królowania z Nim w chwale. Łaska ta stała się dostępna w ściśle określonym czasie. Oczekujący uczniowie zostali przyjęci do skorzystania z niej w dniu Pięćdziesiątnicy roku 33 naszej ery. Jej koniec jest także ściśle określony. Październik 1881 roku, jak to wcześniej zostało wykazane. Bierzemy fragment z tomu szóstego brata Russella, strona 156-7. Ze względu na fakt, że wysokie powołanie jest zamknięte i że poświęcający się nie może być całkowicie pewny sposobności osiągnięcia nagrody nowej natury oraz jej chwały, czci i nieśmiertelności, Jaką różnicę to czyni pod względem poświęcenia? Bartusza zadaje takie pytanie, które pewnie się wielu nasuwało, po czym odpowiada. Odpowiadamy, że nie robi to żadnej różnicy. Poświęcenie jest bowiem jedyną rozsądną, właściwą drogą dla ludu Pana. Pełne poświęcenie i nic mniej niż pełne poświęcenie będzie wymagane od tych, którzy zechcą żyć i cieszyć się z błogosławieństw wieku tysiąclecia. Jeśli chodzi o związane z tym sposobności i nagrody, wykazaliśmy już, że według naszego zrozumienia wielu będzie jeszcze dopuszczonych do przywileju wysokiego powołania, by zająć miejsce tych, którzy już się poświęcili, ale nie biegną tak, by otrzymać nagrodę i dlatego zostaną wykluczeni z tego biegu. Możemy być pewni, że każdy poświęcający się i ofiarujący się sprawie Pana po skompletowaniu klasy niebiańskiej przekona się, że Pan ma jeszcze do udzielenia dużo błogosławieństw innego rodzaju i że te wszystkie jego błogosławieństwa przeznaczone są dla poświęconych ofiarujących się. Prawdopodobnie potraktowani oni zostaną tak jak starożytni godni, którzy mieli usposobienie poświęcenia podobające się Bogu, zanim rozpoczęło się wysokie powołanie. To był trzeci fragment. Czwarty pochodzi z książki Pytań i Odpowiedzi z roku 1911. Pytanie brzmi, czy ktokolwiek może być poświęcony, a nie być spłodzony z Ducha Świętego? I odpowiedź. Jak to przedtem powiedzieliśmy, tak i teraz powtarzamy, że w niedalekiej przyszłości będą ludzie, którzy będą się poświęcać, będą oddawać siebie Bogu, dla których nie będzie już miejsca. Ponieważ, jak pokazuje przypowieść, cała klasa mądrych panien już wejdzie w stan małżeństwa, a drzwi zostaną zamknięte i wówczas nikt więcej już nie wejdzie do środka, ponieważ klasa ta po skompletowaniu nie będzie miała już żadnych dodatków. Ci, którzy wówczas będą się poświęcać, nie będą spodzani z Ducha Świętego, ale nie będzie to znaczyć, że Bogu nie będzie podobać się ich poświęcenie. Przeciwnie, Bóg będzie bardzo zadowolony z ich poświęcenia, tak jak niewątpliwie Bogu podobało się poświęcenie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków, którzy dobrowolnie poświęcali się, aby poznawać i pełnić wolę Bożą, w takim zakresie, w jakim Bóg był gotowy ich przyjąć. Otrzymali wielkie błogosławieństwo. Tak więc radzilibyśmy każdemu, na kogo mamy jakiś wpływ, że właściwą drogą, właściwym obowiązkiem każdej istoty ludzkiej, właściwą służbą jest przedstawić ciało swoje ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Nie pogardzi on ofiarą, ale to, czy spłodzi was z Ducha Świętego, zależeć będzie od tego, czy ofiara wasza zostanie dokonana, zanim zostaną zamknięte drzwi, zanim zebrany zostanie ostatni członek wybranych. I ostatni fragment ze Strażnicy, reprint o numerze 5761, ogólny tytuł artykułu Dwie części pracy żniwa, a fragment, z którego cytuję, był zatytułowany takim podtytułem Poświęcający się między wiekami. Tak właśnie brat Russell nazywał tę grupę osób poświęcających się po zamknięciu wysokiego powołania jako ci poświęcający się między wiekami, między wiekiem Ewangelii a wiekiem tysiąclecia. Brat Johnson później na podstawie Joela nazwał tę klasę młodocianymi godnymi, prawda? I my też ją tak nazywamy i dzisiaj ta nazwa będzie się pojawiała. Cytuję ten reprint 57-61. Jesteśmy zdania, że wraz z zamknięciem drzwi wieku Ewangelii nie będzie już spłacania z Ducha Świętego do duchowej natury. Każdy, kto potem przyjdzie do Boga przez poświęcenie, przed inauguracją dzieła restytucji, będzie przyjęty przez Boga nie do duchowego poziomu istnienia, lecz do ziemskiego. Wejdą oni na tych samych warunkach, co starożytni godni, którzy byli przyjęci przez Boga. Starożytni godni wchodzili, gdy powołanie nie było dla nich otwarte, ani wysokie powołanie nie było jeszcze otwarte, ani możliwości restytucji się nie rozpoczęły. Lecz oni dobrowolnie oddawali się Bogu, nie wiedząc, jakie błogosławieństwa przyniesie ich poświęcenie. Naszą myślą jest, iż każdy, kto pod takimi warunkami poświęci się w zupełności Panu, pozostawiając wszystko, by podążać Jego drogami i będzie żyć wiernie, lojalnie względem poświęcenia, może otrzymać przywilej bycia zaliczonym do klasy podobnej do tych, którzy żyli przed wiekiem Ewangelii. Nie znamy żadnego powodu, dla którego Pan miałby odmówić przyjęcia tych, którzy poświęcą się po zamknięciu wysokiego powołania wieku Ewangelii, a przed pełnym otwarciem wieku tysiąclecia. Tyle cytatów, tak kiedy ustawiłem takie kolejności, żeby było pokazać, że Bartuszel zapowiadał koniec wysokiego powołania, pojawienie się klasy, która nie będzie spłodzona z Ducha, bo już nie będzie miejsc, drzwi będą zamknięte, aż po te cytaty, które sugerowały, że zdanie brata Russella nagroda dla tych będzie podobna do nagrody dla starożytnych godnych, którzy poświęcali się przed otwarciem wysokiego powołania. Jak wiemy z tej klasy starożytnych godnych, ostatnim był Jan Chrzciciel, Dlatego nasz Pan powiedział o nim, że najmniejszy w królestwie, w tym najwyższym, malutkim statku, będzie większy od Jana Chrzciciela. No bo różnica jest ogromna między boską naturą a anielską naturą, którą ostatecznie otrzymają wszyscy godni. Więc tyle cytatów jednego z dwóch ostatnich członków gwiezdnych. Ktoś z tytułem usprawiedliwienia, dlaczego w ogóle cytujemy ludzi, którzy nie byli natchnieni. Ponieważ zgodnie z objawieniem 1, 16 i 20 widzimy, że Bóg i Jezus podają prawdę przez wybrane przez siebie jednostki. Tak Jezus sam przedstawił ich i nazwał ich gwiazdami, które trzyma w swojej prawej ręce. I wyjaśnił, że są to aniołowie poszczególnych zborów, czyli okresów Kościoła, siedem ich tam jest, począwszy od Efezu. I objawienie 1, 16, 20 tak ich przedstawia. I poprzez tych aniołów on się zwraca do całego ludu Bożego, i dopiero przez tego anioła podaje prawdę na czasie, gdy ona staje się potrzebna ludowi Bożemu, w tym czasie, w którym przyszło mu żyć. Więc skoro taka jest boska metoda i Jezusa metoda podawania prawdy, no to trzeba się rozglądać i rozpoznać tych, których on trzyma w swoim prawym ręku, co oczywiście też nie znaczy, żeby potem otworzyć usta i wszystko łykać, co oni mówią, bo pomimo tego, że on ich trzymał w swojej prawej ręce, to poza apostołami, których też trzymał w prawej swojej ręce, oni też są członkami gwiezdnymi tego okresu efeskiego, to poza apostołami nie byli oni natchnieni. Zatem byli prowadzeni, prawdę na czasie Bóg przez nich Jezus podawali, ale bardzo często dozwalali im na pomyłki z dwóch różnych powodów. Powód pierwszym dla ich pomyłki to wynikało z tego, że czasami w swojej gorliwości chcieli podać to, co jeszcze nie było na czasie, no i podawali rzeczy do przodu z wyprzedzeniem i się mylili, potem musieli to korygować. Drugi powód, celowe dozwolenie na to, żeby oni upadli, jako próba dla braci, którzy korzystają z ich usługi, żeby nie przyjmowali wszystkiego tak, jak jest podawane, tylko badali, sprawdzali, analizowali, bo w ten sposób następuje rozwój dziecka Bożego. Bóg, a nie Jezus, nie uznał za właściwe swoje cały lud rozwijać na tej zasadzie, oto moje narzędzie, ten na przykład, ten członek gwiezdny, brat Russell, brat Johnson, czy ktokolwiek inny, wszystko, co mówi, przyjmujcie, a będziecie zbawieni. Ktokolwiek byłby zbawiony przy takim podejściu? Nikt. Bo jeżeli człowiek jakikolwiek robiłby wszystko, co jakiś inny człowiek, sługa Boży, mu każe robić, no to on tylko rozwinąłby tylko cechę posłuszeństwa. A gdzie cały charakter, który jest potrzebny, którym trzeba zawody, rozczarowania, pomyłki, korygowania, naprawiania różnych rzeczy. Te cechy charakteru są potrzebne nie tylko jedna, idealne posłuszeństwo. Tak potrzebują ci dyktatorzy totalitarni. Cechę posłuszeństwa, rób co ci każe, nawet będę kazał ci zabijać, masz iść i zabijać. No to taka cecha jest potrzebna takim żołnierzom. Ale nie żołnierzom Chrystusa, którzy mają charakter rozwinąć piękny na podobieństwo Bożego i Chrystusowego. Więc uznał Bóg za właściwe, że ci członkowie gwiezdni w swojej ogromnej większości nie będą natchnieni. Wobec tego będą się zdarzały im pomyłki i Bóg celowo, świadomie na nie dozwala. Może nawet niektóre inscenizował. Trudno na powiedzieć, nie znamy przecież jak od kuchni, prawda, boskiego metody, boskiego sposobu postępowania. Widzimy po prawdzie, którą przez te osoby przyszła, że one tego same nie mogły wymyśleć i podać takich rzeczy na temat Biblii, bo potwierdzamy to wszystko z Biblią i mamy pełną harmonię i spójność, jak również spójność między bratem Russellem i bratem Johnsonem, niezwykła. Nie ma dwóch takich drugich wielkich nauczycieli religijnych, którzy żyliby po sobie, nie równolegle, tylko po sobie, żeby mieli taki stopień harmonii i zgodności. To tak jakby brat Russell żył dalej i kontynuował dzieło jako Johnson. Zmienił nazwisko w roku 1916, gdy umarł. To jest jeden i ten sam. Ciąg dalszy postęp tego wszystkiego. No ale wracamy do cytatów biblijnych, bo jak powiedziałem, główną podstawą naszej wiary jest Biblia. I nawet jak udajemy się do tego czy innego narzędzia pańskiego, bo wierzymy, że był w jego ręku, to i tak mówimy do tego narzędzia w jego literaturze, wykaż nam to z Biblii, udowodnij nam to z Biblii, pokaż harmonię, spójność, logikę ze wszystkimi naukami biblijnymi, wersetami biblijnymi, z okupem i tak dalej. Mamy te 7 pewników, którymi bardzo łatwo można sprawdzić, czy nauka jest biblijna, czy też nią nie jest. Zaczniemy od fragmentu, który pokaże, biblijnego fragmentu, który pokaże, że poza klasami duchowymi, malutkim statkiem i wielką kompanią, Bóg zaplanował także wybranie klas niespodzonych z ducha, ziemskich, przez które będzie także błogosławił całą niewybraną część ludzkości. Mam na myśli 1 Mojżeszową 22 rozdział, 16 do 18. Kto dobrze Biblię zna, albo Stary Testament, to już wie, że nawiązuje do tego, co Bóg powiedział do Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa 22, 16 do 18. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomstwo Twoje zdobędzie bramę nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie, albo w nasieniu, tam pewnie można różnie tłumaczyć, i w potomstwie, w nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Mamy tutaj dwa rodzaje tego potomstwa, tego nasienia Abrahama, gwiazdy i piasek, przez który ma być błogosławiona cała reszta ludzkości, która jest tutaj trzecią wymienioną grupą, czyli tak zwane wszystkie narody ziemi, tak jak tutaj Bóg do Abrahama powiedział. Wybór tych pokazanych w gwiazdach i piasku z konieczności musi nastąpić kiedy? Wcześniej niż błogosławienie całej reszty, no bo żeby kogoś do czegoś użyć, trzeba nawet tylko kogoś znaleźć. A jak jeszcze to wymaga, żeby go nauczyć, czy dać mu jakieś kwalifikacje, no trzeba cały proces nauki przeprowadzić. To tak jak lekarz. Czy lekarz może zacząć być lekarzem dlatego z chwilą, gdy chce z nim zostać? No nie, prawda? Musi się uczyć, studiować, potem jeszcze ma jakieś tam staże i dopiero po iluś tam latach jest takim pełnoprawnym lekarzem, który może przyjmować samodzielnie pacjentów. Tak samo jest u Boga. Skoro przez gwiazdy i piasek mają być błogosławione wszystkie inne narody ziemi, to najpierw trzeba te gwiazdy i piasek wybrać. A co wtedy się dzieje z tymi narodami? No z tych narodów są one wybierane, ale oczywiście w bardzo niewielkiej liczbie. A te wszystkie ogromne narody, z których gwiazdy i piasek są wybierane, czekają na swoją kolej, aż ten wybór się zakończy i rozpoczną się błogosławieństwa przez te gwiazdy i przez ten piasek. To jest, prawda, bardzo logiczny wniosek i chyba inaczej być nie może. Potwierdzają to Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, gdzie mamy napisane, można powiedzieć, w pigułce cały boski plan. Dzieje Apostolskie 15, od 14 do 17. Szymon powiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, chodziło od Korneliusza, spojrzał na pogan po raz pierwszy, aby wybrać lud dla imienia swego. Zauważmy, wybrać lud dla imienia swego. I gwiazdy, i piasek. Lud dla imienia Boga. A z tym się zgadzają słowa proroków, jak napisano, potem, czyli kiedy potem? Potem, kiedy wybiorę lud dla imienia swego. Potem, kiedy wybiorę gwiazdy i potem, gdy wybiorę piasek. Bo to są te klasy, przez które błogosławieństwa mają spaść, dotrzeć do reszty ludzkości. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida. Odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Zauważmy, że potem, po wyborze gwiazd i piasku, Bóg od razu nie mówi o błogosławieniu całej reszty ludzkości, tylko mówi, wracam wtedy, jak już skończę ten wybór gwiazd i piasku, to wracam i odbudowuję przybytek Dawida, czyli cielesny Izrael. Nim się zajmę, no bo błogosławienie całej reszty rozpocznę od Izraela cielesnego. Mało tego, ta cała reszta będzie musiała się stać stopniowo Izraelem, jednym z tych 12 pokoleń Izraela, żeby te błogosławieństwa dostąpić. No ale to już za daleko nie będę wchodził, no bo nie rozważamy tego fragmentu. On jest tylko dowodem czegoś. I teraz zauważmy, kiedy już powiedział o tym, że wraca, żeby odbudować przybytek Dawida i podźwignąć go, to podaje w wersecie 17 bardzo ładny spójnik aby, czyli cel, aby pozostali ludzie szukali Pana. Mianowicie wszyscy poganie, nad którymi przewoływane albo wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. Pozostali ludzie to są ci wszyscy, którzy nie zostali wybrani dla ludu, dla imienia Boga. Pozostali ludzie, którzy nie stali się ani gwiazdami, ani piaskiem. Ogromna większość ludzkości. W procentach, nawet nie wiem, ile bym to określił, bo sądzę, że 99% to jeszcze za mało. 99,9, a może jeszcze ileś tam po przecinku miejsc, bo te klasy wybrane wobec całych miliardów, bilionów ludzkości, no to procentowo to jest jakiś bardzo niewielki ułamek. 1% to dużo, dużo za dużo. Ale takie są fakty. Zatem nasienie Abrahama miało być dwojakiego rodzaju i zauważmy, ten mam na myśli nasienie, to gwiazdy i piasek, prawda? Bo narody nie są już nasieniem Abrahama. Narody, które mają być błogosławione, nie mają cechy, którą miał Abraham. A jaką cechę miał Abraham? Która to cecha sprawia, że każdy, nawet Żyd czy nie Żyd, może stać się jego nasieniem, jego potomstwem, jeśli ma tą samą cechę. Nie potrzebuje genów Abrahama, żeby być potomstwem Abrahama. Dlatego, że według Biblii, od naszego Pana, aby stać się nasieniem Abrahama, trzeba mieć nie jego geny, tylko jego wiarę. Za chwilę przejdziemy do Galatów i to przeczytamy, prawda? Ale nastąpiła ta zmiana, nie potrzeba genów, tylko wiary Abrahama. Zatem każdy od Jezusa, każdy posiadający wiarę podobną do wiary Abrahama, Żyd czy nie Żyd, stawał się potomstwem, nasieniem Abrahama i dziedziczył obietnice, które były mu złożone, czyli rozwinięcie także jego nasienia w gwiazdy i w piasek. Albo podobnie jak gwiazdy i podobnie jak piasek. Także tym nasieniem Abrahama nie są cieleśni Żydzi jako naród. Mogą oni tam wchodzić, jeśli mają cechę wiary jak Abrahama, ale geny z Abrahamem nic im nie dają. Wiemy o tym, jak to nie będę cytował, teraz tylko przypomnę, jak to Paweł Rzymian w 11 rozdziale mówił o wyłamywaniu tych naturalnych gałęzi i wszczepianiu tych pogańskich właśnie w tą obietnicę abrahamową, która jest u podstaw, u korzenia. Ile tych gałęzi zostało wyłamanych narodu żydowskiego, tych naturalnych gałęzi? Prawie wszystkie. Znowu w procentach 99, to podejrzewam, że za mało. 99, ileś tam jeszcze gałęzi zostało włamanych. Zdecydowana większość morskiego statka pochodzi z pogan, a nie z narodu cielesnego. Takie są fakty. Iluś tam jest Żydów. Iluś jest, ale nie większość. A więc jeszcze raz też ten dowód, bo mówiłem tylko, a to trzeba przeczytać, bo to wszystko w Biblii jest bardzo ładnie wykazane, o zamianie genów na wiarę. Chcesz być nasieniem potomstwem Abrahama? Chcesz być gwiazdą albo piaskiem? Chcesz zaskarbić sobie życie wieczne i być narzędziem Pana, żeby błogosławić innych niewybranych? Wykaż się wiarą, jaką ma Abraham. Galatów i tylko tyle. Kimkolwiek jesteś z urodzenia. Nie ma znaczenia. Galatów 3 od 6 do 9. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Ci, którzy są z wiary. Biblia Warszawska dodała słowa ludźmi, ci, którzy są ludźmi wiary, ale w oryginale nie ma słowa ludzie. Ale to na jedno wychodzi, prawda? Ale jak nie ma, to nie ma. Po co upiększać? Ci, którzy są z wiary, jest bardzo dobrze po polsku i nie potrzeba dodawać słowa ludźmi wiary. I 24, ten sam rozdział Galatów 3, przeniesiemy się do 24 do 29, czyli do końcówki tego rozdziału. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem, pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Mam na myśli póki co Żydów, tak? Naszym, czyli Żydów. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, my Żydzi. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tutaj zamienia geny na wiarę. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeobleliście się w Chrystusa. No i tutaj, żeby nie było dwuznaczności, już Paweł narodami, posługuje się narodowościami. Nie ma Żyda, Greka, nie ma niewolnika, wolnego, nie ma mężczyzny, kobiety. Wy wszyscy jesteście bowiem jedno w Jezusie Chrystusie. A jeżeli żeście Chrystusowi przez tę wiarę, wtedy jesteście nasieniem albo potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Yes. Zamiana bardzo oczywista i wyraźna. Błogosławieństwem dla narodów przez ten gwiazdy i przez ten piasek, te błogosławieństwa w wersecie 18, prawda, wspomniane, że będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi, to te błogosławieństwa to są dwa. Dwa błogosławieństwa. Dobrze być tego świadomym, żebyśmy wiedzieli, co ludzkość otrzyma od Boga, od Jezusa, można powiedzieć gratis, jako błogosławieństwo przez te wybrane klasy ludu Bożego, gwiazdy i piasek. Są ich dwie. Uwolnienie wszystkich ludzi spod wyroku Adamowego. W Biblii jest to często nazywane zbawieniem, tak? Ale zbawieniem od tego wyroku, nie zbawieniem do życia wiecznego. Zbawienie do życia wiecznego nie jest oferowane jest, nie jest gwarantowane wszystkim, o tak, nie jest wszystkim gwarantowane, bo o zbawienie do życia wiecznego trzeba się ubiegać. Ale jeśli chodzi o zbawienie spod wyroku Adamowego, tego, który w Edenie Bóg wydał na pierwszą parę, jest gratis. Dlatego, że Jezus umarł za Adama i w Adamie jest za cały rodzaj ludzki. Więc o to nie potrzeba się starać. To tylko trzeba z wdzięcznością przyjąć. A tak? Bardzo się cieszę. Dziękuję. Zrobię z tego jak najlepszy użytek. A druga rzecz, niezbędna, żeby móc żyć kiedyś wiecznie, to po uwolnieniu ludzi spod tego wyroku, gratisowo wszyscy dostaną prawdę, której w tym życiu nie posiadają. Czyli poznanie prawdy. Bo jeśli chodzi o ludzkość, to widzimy, jak jest, jak znają prawdę. 2/3 to poganie, 1/3 to chrześcijanie. Poganie, trudno w ogóle cokolwiek mówić o znajomości przez nich prawdy Biblii, zerowa. Natomiast jeśli chodzi o chrześcijan, prawie zerowa. Nie ma wielkiej różnicy. Ogół chrześcijan. To jest tak, że trzeba tą prawdę i przy całej ludzkości. Chrześcijanie tutaj może będą mieli nawet jeszcze gorsze problemy, bo mają w głowach takie ilości błędów i bzdur, że to blokuje ich w przyjmowaniu prawdy jako takie. Poganie, którzy mają może mniej tych bzdur, zawsze nie będą oceniał, kto ma więcej, kto ma mniej. Wszyscy będą musieli tą prawdę poznawać. 1 Tymoteusz 2,4 mówi o tym. Bo w 1 Tymoteusz 2,4 Paweł napisał tak. O Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Chce, aby wszyscy byli ludzie zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zauważmy kolejność podanych tutaj procesów. Najpierw zbawienie wszystkich ludzi. Do życia wiecznego? No nie. Bo za chwilę powie dopiero o poznaniu przez nich prawdy. Gdyby tu miał na myśli zbawienie do życia wiecznego, no to odbyłoby się ono bez prawdy. Bez Jezusa. Bez okupu. Nawet nie wierzysz w Jezusa, bo jeszcze o niej nie słyszałeś. Ale zbawienie już masz, a skoro już masz, to ci powiem, że Jezus za ciebie umarł. Tak? O, a jak to się stało, że ja nie muszę tego wiedzieć, czerpałem z tego korzyści? No, takie zrobiłem sobie, takie coś. Tak, żeby było fajnie. To śmieszne, niepoważne, prawda? Także zbawienie, oprócz tego tutaj ten czasownik, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, to też można dyskutować długo, nie będę wchodził, bo to można powiedzieć tak. Chce, może zostać, nie jest złe. Ale równie dobrze można tu przetłumaczyć, nie, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, tylko zbawi wszystkich ludzi. Bo tak, z jednej strony, jak ktoś powie, jak chce, to możemy, jak się ktoś uprze, że chce, jest właściwe, możemy się to przyjąć. Jest tekst biblijny, który mówi, że Bóg chce wszystko, co chce, to czyni. Jeżeli chodziłoby o to, że Bóg chce, a wszystkich zbawić do życia wiecznego, no to jeżeli tak chce, to tak zrobi i nic mu nie przeszkodzi. A przecież wiemy, że nie zbawi wszystkich do życia wiecznego, bo będzie klasa, której śmierci. A jak przytłumaczymy to inaczej, że On zbawi wszystkich ludzi, to też jest dobrze, bo zbawi wszystkich ludzi od wyroku Adamowego. Jeżeli to zbawienie odnosimy do zbawienia od wyroku Adamowego, a tak o to chodzi, to bez względu na to, czy damy chce, czy nie damy chce, tylko powiemy, że zbawi, na jedno wyjdzie. Bo tak się stanie. On chce i to zrobi. Wszystkim, z wszystkich zdejmie wyrok Adamowy. Natomiast jeśli chodzi o zbawienie do życia wiecznego, to jest ono tylko dla posłusznych, po zdjęciu z nich tego wyroku Adamowego, i mało tego, posłusznych, którzy o swoje zbawienie walczą jak lwy, z bojaźnią i ze drżeniem. Żeby to udowodnić, Żydów 5,9 powie nam o zbawieniu już do życia wiecznego, ale zobaczmy, jak to jest tam podane. Żydów 5,9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości albo dojrzałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I tutaj Paweł ma na myśli z pewnością zbawienie do życia wiecznego, nie Adamowe. Bo żeby być zbawiony spod wyroku Adamowego, nie trzeba być posłusznym. Większość ludzi nie jest posłuszna, a tego zbawienia dostąpią. I mogą no tylko na wyżej z tego nie chcieć korzystać. Mogą to odrzucić, zignorować, odwrócić się plecami. A werset jeszcze Filipensów 2,12, to tam Paweł napisał też o życiu, o zbawieniu do życia wiecznego, no ale zobaczmy, jaki tam jest, jakich używa słów. Przeto umiłowani, tak? Filipensów 2,12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byście byli posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Nie ma na myśli zbawienia spod wyroku Adamowego, z bojaźnią i ze drżeniem, tylko do życia wiecznego. Z bojaźnią i ze drżeniem, prawda? Czyli widzimy, te dwa słowa też można poświęcić oddzielny wykład. Bojaźń i drżenie. Tak? Jedno pokazuje z respektem, z szacunkiem podchodzi do boskiej szansy na życie wieczne, a drżeniem, czyli cały czas uważać, żeby tego nie stracić. Żeby tego nie zaprzepaścić, bo to nie jest zagwarantowane wszystkim, tak jak zbawienie spod wyroku Adamowego jest zapewnione. Wobec tego pierwszy proces Pawła, tak, z 1 Tymoteusza 2,4, to jest zbawienie wszystkich spod wyroku Adamowego i potem drugi i do poznania prawdy przyszli. Czyli udzielenie im prawdy, na podstawie której już uwolnieni spod wyroku Adamowego będą mogli w ten sposób, jak czytaliśmy, z bojaźnią i ze drżeniem zabiegać o życie wieczne. Jana, Ewangelia Jana gwarantuje, że Jezus udzieli poznania prawdy, jak uzyskać zbawienie dzięki jego okupowi wszystkim ludziom. I nie zlecił tego człowiekowi, jak to niektórzy sobie przypisują, prawda? My bierzemy w swoje ręce zaniesienie Ewangelii do wszystkich ludzi na świecie. Jak się nam uda zanieść, nie mało tego przekonać słuchacza, że to, co mówimy, jest prawdą, to ten będzie zbawiony. Jak się nam, ludziom, nie uda, bo albo nie dotrzemy do tych miejsc, albo dotrzemy, ale w wyniku naszej nieumiejętności przedstawienia prawdy nie przekonamy słuchacza, że to, co mówimy, jest prawdą, no to ten przepadnie. Takie nauki były wygłoszone przez Kościół Katolicki, dzisiaj przez braci z Towarzystwa Świadków Jehowy. W swoje ręce wzięli rozdzielanie błogosławieństw. Kogo przekonamy, będzie żył. Kogo nie przekonamy, umrze. Ale zauważmy, człowiek, nawet jeżeli mają dobrą wolę i chcą przekonać, to jednak od ich zdolności przekonania zależy teraz, kto będzie zbawiony, a kto nie będzie zbawiony. Nie tak będzie, ponieważ Jezus powiedział w Ewangelii Jana, może nie tyle Jezus powiedział, co o Jezusie powiedział, bo to nie jest tak słowo, tak, ewangelista napisał. Tutaj tu w Biblii Warszawskiej ten werset jest przetłumaczony, nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, ale nieprawidłowo, ale inne przykłady korygują, także mamy też dobre przykłady. Więc co tam mamy? Tym Jana Ewangelia, nie list. Jana 1:7-9. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, ten, czyli Jan. Ten przyszedł na świadectwo, Jan Chrzciciel, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on, Jan Chrzciciel, światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. I teraz najciekawsze. Prawidłowe tłumaczenie prawdziwej światłości, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. To jest prawidłowe tłumaczenie. Jan Chrzciciel dał świadectwo o prawdziwej światłości i o Jezusie, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Czyli każdego, który się rodzi, no bo przyjście na świat to narodziny. Każdy, kto się urodzi, będzie przez Jezusa oświecony. Żeby nie było tak, że pojechał misjonarz, jakiś inny głosiciel, rozmawiał, ale nie umiał wytłumaczyć, albo ten zadał trudne pytanie, on się zdenerwował i nazwał go baranem. Może nie w oczy, ale jak się odwrócił do niego, to powiedział, że to z baranami nie ma co rozmawiać. I poszedł. No i ten człowiek niestety musi przepaść. Takie nauki głoszą ludzie, którzy podobno mają dobrze działające umysły. Nie wiem, jak to się dzieje, ale takie nauki są głoszą i są to i tysiące w to wierzą. Może miliony w to wierzą. Nasz Pan jest nazwany prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Biblia Warszawska przestrzega, ten werset tłumaczy, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Nie, że to człowiek, każdy będzie oświecony, który przychodzi na świat, tylko że prawdziwa światłość przyszła na świat. Ale nie oświeci każdego człowieka przychodzącego na świat, tylko ona przyszła na świat. Takie tłumaczenie podaje Biblia Warszawska. Tak wypaczyła sens. Nie wiem, specjalnie czy niespecjalnie, ale błąd w tłumaczeniu jest. Ci, którzy tłumaczyli, powinni wrócić na studia i uczyć się greckiego. Albo skorygować swoje sumienia. Jeżeli w greckim widzieli, jakie są końcówki i jak należy to oddać, to albo skorygować sumienia, albo poprawić swoją wiedzę greckiego. Ten fragment z 1 Mojżeszowej 22 mówi ogólnie o dwóch nasieniach, tak? O gwiazdach i o piasku. Przy czym tym ziemskim nasieniem, piaskiem, są nie tylko młodociani godni, o których dzisiaj szczególnie mówimy, ale także są nimi starożytni godni, bo oni też będą tymi godnymi tutaj na ziemi reprezentantami duchowego królestwa. Wobec tego ktoś mógłby powiedzieć, no to ten piasek, o którym tutaj mówisz, to starożytni godni. To nie ma żadnego dowodu, że tam są jeszcze włączeni młodociani godni, bo mogą to być tylko starożytni godni, a młodociany godnych żadnych nie ma, nie istnieją, nadal jest wysokie powołanie i taka klasa nie istnieje i nie istnieć nigdy nie będzie. Z powołania do kościoła od razu przejdziemy do klasy instytucyjnej. No i tak mogliby powiedzieć. Dlatego teraz kolejny dowód, jaki przedstawię, to dowód, który może dotyczyć tylko młodocianych godnych. Starożytni godni będą wykluczeni z tego dowodu, a to z tego powodu, że będzie mowa o klasie albo klasach, w razie o jednostkach, tam nie będzie powiedziane ile klas, o ludziach, którzy mieli się pojawić w gronie ludu Bożego dopiero po pierwszym adwencie, mało tego, dopiero po zakończeniu wyboru maluszkiego Staszka. Zatem starożytni godni są wykluczeni z tego obrazu, bo oni byli przed pierwszym adwentem. No i dużo, dużo przed zakończeniem wyboru. Mam na myśli tym razem drugą Mojżeszową, 36 rozdział. werset 2-7. Co tam możemy przeczytać? Druga Mojżeszowa 36:2-7. I wezwał Mojżesz Besalela i Ochaliaba i wszystkich zręcznych mężów, których serce Pan obdarzył mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy i ją wykonać. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolnie dary każdego rana. I zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywał. I rzekli do Mojżesza: lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Tyle druga Mojżeszowa. Fragment bardzo pouczający. Opisuje składanie darów przez Izraelitów na rzecz świątyni. No bo to świątynię trzeba było zrobić z pięknych, różnych elementów, prawda? Złoto, tkaniny i tak dalej. No a skąd oni mieli to zdobyć? No musieli ofiarować swoje prywatne zasoby, zbiory, które wynieśli z Egiptu i z tego dzielić się i oddawać na rzecz świątyni to, co było dla nich takie drogocenne. Co te dary, które oni tutaj składają, reprezentują? Poświęcanie się serc ludu Bożego do głównej klasy, malutkiego statka tej włoskiej naturze. To jest wszystko, co ma najlepsze, daje Bogu. Oni w postaci złota i różnych tkanin szlachetnych, a ludzie swoje serca mu oddają. Malutki statek jest pokazany w dwóch częściach tej świątyni, tak? Świątnicy i świątnicy najświętszej. Na dziedzińcu też są pokazane klasy duchowe, bo do płota, do ogrodzenia, to mamy klasy duchowe, a za płotem, za ogrodzeniem w obozie klasy ziemskie, Królestwa Bożego, gdy ono już całkowicie będzie ustanowione. Teraz jest w trakcie ustanawiania, zaczęło się od budowania go w nie, tak, tej niebiańskiej klasy, tej w boskiej naturze, potem klasy dziedzińca, też duchowa natura i potem cała reszta z obozem. Zatem na dziedzińcu też mamy pokazane klasy duchowe, ale nie w boskiej, tylko anielskiej naturze. Natomiast poza dziedzińcem w obozie są pokazani wszyscy ci, którzy na wieki będą mieszkać na ziemi. Tutaj przypomnę, że zarówno lewici, którzy służyli na dziedzińcu, jak i kapłani, którzy przecież z lewitów się wywodzili, tak? Po Aaronie jedna gałąź poszła jako kapłańska, a reszta była zwykłymi lewitami. Ale jedni i drudzy, czyli wszyscy lewici, łącznie z wydzielonymi z nich kapłanami, nie mieli działu w ziemi. Ktoś powie, no nie mieli działu w ziemi, ponieważ musieli się dużo mieć czasu na służbę na rzecz świątyni, no to Bóg nie dał im ziemi, żeby nie musieli jej uprawiać i martwić się, że urosło, a nie urosło, hodować bydło, doić krowy i tak dalej, żeby się nie zajmowali. No tak, z pewnością. Ale to także oznacza nie tylko oderwanie ich od doczesności, tylko także oznacza, że nie będą mieli wiecznego dziedzictwa tutaj na ziemi. Pójdą do nieba. Czy to na boską naturę, ci, którzy są pokazani w kapłanach, czy na anielską, ci pokazani w lewitach. I takie ofiary poświęconych serc były przenoszone przez cały wiek Ewangelii w jego różnych okresach. Czytaliśmy każdego rana. Aż do czasu, gdy została znaleziona pełna liczba członków tej klasy. I wtedy osoby pracujące w żniwie wieku Ewangelii, nad tym zbieraniem, nad prowadzeniem żniwa, głoszeniem prawd żniwa, które zbierało tak, od roku 1874 tych wszystkich, którzy na tym polu chrześcijańskim poświęcali się Bogu i rozwijali się jako nowe stworzenia, oni zaczęli zgłaszać Mojżeszowi, a Mojżesz to przecież nasz Pan, tak? Typiczny Mojżesz, to antytypiczny nasz Pan. Zaczęli mu zgłaszać zakończenie pracy nad szukaniem całej klasy maluszkiego statka. Zobaczmy, jak to jest tak powiedziane. Najpierw oni mówią do Mojżesza: lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co nakazał Pan. Oni zaczęli, czyli który Pan używał. Od Bartarucela za chwilę to pokażę. A jak już taką oni to zgłosili, widząc sytuację na ziemi, no to Jezus ogłasza to wszem i wobec. I zabrania, że tak powiem, przynosi. Niech już nie przynoszą. Jak to się zgłaszanie Mojżeszowi naszemu Panu rozpoczęło? Szło trzema etapami. Zaczęło się od sceny z tak zwaną togą brata Russella. 30 październik, rok 1916. Dzień przed śmiercią brata Russella. Kończy się jego dzieło. On był tym, któremu Pan powierzył nadzór nad żniwem wieku Ewangelii. On był bardzo schorowany. Tylko o tym nigdy nie chciał mówić. Nie pozwalał nawet tym, którzy o tym wiedzieli blisko, żeby nie nagłaśniali tego. udał się w podróż pociągiem z Nowego Jorku do Los Angeles. Kto zna Stany Zjednoczone, to widzi Nowy Jork, wschodnie wybrzeże, Los Angeles, zachodnie wybrzeże. Do przyjechania chyba więcej niż Europa cała. A teren, a tamte czasy to się nie były. To co pociągiem jechał. Przesiadki były, miał wiele przesiadek. Pociąg jechał powoli. Tam gdzieś czasami były stał. Bo miał taką wyczerpującą podróż jak 13 ostatnich godzin życia naszego Pana. Ale to nie o to chodzi, prawda? Bo można o tym poczytać, jak ktoś jest zainteresowany, ale jaki on w jednym z opisów nawet autor, no, że tak powiem, towarzysz podróży brata Russella, powiedział, że nie będzie opisywał tych rzeczy, których był świadkiem, że to, że tak powiem, nawet, że niech zostanie to tajemnica, prawda? Jakie tam cierpienia brat Russell miał w tym pociągu, co się z nim działo, z jego ciałem fizycznym, jak, że tak powiem, swoje życie kończył. Ale nieważne. Ważne jest, że on dzień przed śmiercią założył tą togę, a już założenie tej togi to było takie symboliczne zdanie raportu. Wykonałem to, co mi poleciłeś. Przeprowadziłem żniwo wieku Ewangelii. Podałem prawdy koszące, ścinające od miejsca wzrostu prawdziwe Twoje dzieci, nowe stworzenia, spłodzonych z ducha i przeprowadziłem ich do prawdy, Twojej prawdy, którą w drugim adwencie przeze mnie podawałeś. To takie były fakty. Podawał przez brata Russella. Wtedy ten pociąg był w drodze powrotnej, po którejś tam przesiadce, nie wiem, który był na terenie Teksasu, także brat Russell zmarł, można powiedzieć, w Teksasie, w pociągu, który z Kalifornii przez Teksas wracał powoli do Nowego Jorku. Potem, zaraz rok później, w roku 1917, ukazał się siódmy tom, tak, dokonana tajemnica, niby autorstwa brata Russella, no bo w dużym stopniu fragmenty były od jego, z jego pióra, ale jak wiemy, niestety zredagowany przez innych już niż on, ale co najważniejsze? Najważniejsze, że także i siódmy tom ogłosił koniec wysokiego powołania. A kolejna rzecz, rok 1918, brat Johnson z braćmi wokół siebie dołącza do tego i również ogłasza tenże fakt przez literaturę epifaniczną. I tak została zwieńczona, zalecona przez Boga praca budowania przybytku wieku Ewangelii. Bo przybytek wieku Ewangelii to głównie świątnica Najświętsza. Klasa boskiej naturze. I gdy te informacje poszły, Jezus, Mojżesz, zrobił to, co podaje werset 6. Ogłosił, głównie przez literaturę epifaniczną brata Johnsona. Ogłosił, żeby nikt już nie poświęcał się na rzecz przybytku wieku Ewangelii, bo jego praca została zakończona. Brat Russell zakończył to dzieło, w scenie z togą to pokazał i przybytek został w jego Ewangelii, świątnica i świątnica Najświętsza zostały zbudowane. Czytamy jeszcze raz werset 6. Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niech już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. Brat Johnson podał 81 dowodów zakończenia wysokiego powołania. 81. Przez odpowiednią grupę osób, o odpowiednich pragnieniach, zostało to zignorowane. Często nawet wyśmiewane. No i tak jest do dzisiaj. Pod koniec wersetu 6 czytamy, że lud zaprzestał przynosić. Czyli przestał się poświęcać do tej najwyższej klasy. Tak? Zamknięty klasę morskiego statka. Nadal poświęcając się oczywiście do kolejnej, która została pokazana w Biblii, do niespodzonej z ducha klasy młodocianych godnych. W naszym fragmencie też jedna jest wspomniana. Bo pamiętamy końcówkę 7 wersetu? Tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac. A nawet zbywało. Co się stało z tymi, których zbywało? Z tymi, którzy poświęcili się w ramach wysokiego powołania do kościoła, do malczkiego statka. Takie było powołanie. Nikt wcześniej nie wykazywał jeszcze innych klas niespodzonych z ducha. Oni się poświęcali do tego, no ale w pewnym momencie liczba 144 tysiące została osiągnięta. Została skompletowana. Czy zgodzimy się, że kiedyś musiało to nastąpić? Każdy powie, że jest liczba ograniczona, musi się kiedyś skończyć. Choćby trwało bardzo długo i powoli. Choćby jednego członka małżeńskiego statka rocznie tylko Bóg wyszukiwał. Kiedyś musi się to skończyć. Nie może trwać to bez końca. Więc skoro się musiało skończyć, to się skończyło. Poszedł i to musi się skończyć na wiele lat przed nowym przymierzem. Tak, żeby ci, którzy są spłodzeni jako ostatni, mieli czas na rozwijanie charakteru nowego stworzenia. Pamiętajmy, że spłodzenie z ducha oznacza, że taka osoba rezygnuje z udziału w klasie restytucyjnej. to tak jakby ona mówiła do Boga, a Bóg z nią, tak jakby sobie wymieniał. Ja Cię spłodzę z ducha w tym życiu na podstawie Twojej wiary, bo widzę serce chętne do poświęcenia. No i ja Cię spłodzę z ducha, żeby się rozwijał w boską naturę. Ale Jezus umarł za Ciebie raz. Tak samo jak za wszystkich innych ludzi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą i nic z tym nie robią. Ale Jezus umarł. Więc ja Ci w tej chwili przypiszę Twój udział w okupie Jezusa. To przypisanie tego udziału sprawi, że będę mógł siebie zdjąć wyrok adamowy. To jest Twoje zbawienie spod wyroku adamowego. Ty je przeżyjesz, dostąpisz tego w tym życiu. Na podstawie Twojej wiary i aktu poświęcenia się mi. Ale pamiętaj, że od tego momentu, jak Ci się nie uda rozwinąć charakteru do boskiej natury, to nie masz powrotu. Jezus drugi raz dla Ciebie nie umrze. A ja też drugi raz się nie mogę dać w klasie restytucyjnej drugiej szansy razem z rzeszą ludzkości. Dla nich będzie to pierwsza szansa, a dla Ciebie byłaby druga, a to byłoby niesprawiedliwe. Wobec tego taka było to przypisywanie. Dlatego znowu literatura epifaniczna bardzo pięknie pokazuje. Tymczasowe usprawiedliwienie i ożywione, dwuetapowe. Sama wiara w Jezusa jeszcze nie zaprzepaszała nikomu drogi. Było tych lewitów w jego Ewangelii bardzo, bardzo dużo. I w Biblii jest to wykazane, te dwa rodzaje usprawiedliwienia, no ale kto na takie rzeczy uwagi zwraca? Większość szuka tylko takich rzeczy, które by pozwoliły mu się wynieść ponad innych i innymi dyrygować. Tak jak to już było za czasów Pawła, prawda? Już ogłosili, że Jezus wrócił, zaczęło się nasze panowanie i Paweł z przekąsem, z ironii pisze, już królujecie? Bez nas królujecie? My jeszcze czekamy na tym, a wy już rozpoczęliście. No ale wracamy. Więc co się stało z tymi, którzy w ramach tego powołania do morskiego statka z jego Ewangelii się poświęcali, a w pewnym momencie liczba 144 tysiące została osiągnięta, znaleziona i więcej nie było potrzebne. To co się stało z nimi? Zostali zaproszeni do klas niespodzonych z ducha. Do klas niższych. Według objawienia 7 rozdziału 1-4 cała ta liczba była kompletna, gdy Bóg dozwolił na wiatry wojny. No nie będę tego czytał, ale każdy może sobie zobaczyć. Gdy Bóg dozwolił na wiatry wojny w roku 1914, było to dowodem, że całe 144 tysiące zostało popieczętowane na czołach. Czyli zostało odnalezione i zakończone proces rozwijania morskiego statku. Niech wiatry wojny wieją. Ja zakończyłem żniwo, już w tej chwili nie szukam członków najwyższej klasy. Jak zatem traktować działalność tych, którzy pomimo rozkazu Jezusa ogłoszonego wszemi wobec, bo już nikt się nie poświęcał do skompletowanej już klasy świątyni, 107 lat, bo tyle minęło od roku 1914, 107 lat po ostatecznym zamknięciu tej klasy, samych siebie uważają za kandydatów do tej klasy, mało tego, zapraszają nowych do tej klasy, którzy przychodzą dopiero do Jezusa, też do tego są zapraszani. Odpowiedź na to pytanie wykracza poza ramy mojego wykładu, zatem zostawię to jako pytanie retoryczne, resztę czasu poświęcając na kolejny biblijny dowód, że w włoskim planie jest klasa niespodzonych z ducha, młodociani godni, o których dzisiaj mówimy na podstawie Habakuka 3,17. A kolejny ten dowód, to będzie już ostatni, tylko że nie wiadomo, nie ostatni werset biblijny, ale ostatni duży dowód, Joela, 3 rozdział. Kto ma Biblię starą, czyli Biblię Gdańską, to będzie drugi rozdział, no ale zakładam, że większość już ma chyba te nowsze przekłady. Więc Joela, 3 rozdział, 1-2. Gdybyśmy mieli Biblię warszawską, to byłby 2, 28 i 29. I co tam czytamy? A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i na służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Tyle mówi Joel 3:1 albo 2:28-29. Mała uwaga taka na temat przyimka wylania, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Lepszy byłby przyimek dla wszelkiego ciała, nie na wszelkie ciało, bo wylanie ducha na kogoś oznacza, że się on nim napełni, że go posiada. A wiemy, że nie wszyscy dają się nim napełnić, pomimo rozpoczętego procesu napełniania, wylewania. Czyli lepiej byłoby powiedzieć, że będzie wylany dla wszelkiego ciała, żeby to wszelkie ciało mogło korzystać. Ale to jest rzecz drugorzędna, na też może pozostać. Zauważmy jedną tutaj ciekawą rzecz. Mam na myśli dwa odniesienia chronologiczne z tych dwóch wersetów. Werset pierwszy zaczyna się od a potem, A werset drugi mówi w owych dniach, albo w tych dniach. Dosyć dziwne. Potem, jak każdy powie, jak usłyszymy potem, to pytanie po czym? Czyli pewnie musiałeś mówić coś wcześniej, a teraz mówiąc potem, odwołujesz się do tego, że to jest po tym czasie, o którym mówiłeś wcześniej. A tutaj jest najpierw jest potem, a potem jest w owych dniach. To tak jakby ktoś powiedział tak, co byśmy powiedzieli na zdanie. Potem zjem śniadanie, a stanę o 6 rano. O, chyba coś takiego, jakieś, nie wiem. Stanę o 6 rano, a potem zjem śniadanie, prawda? Ale nie. Mamy odwróconą kolejność. Potem zjem śniadanie, a stanę o 6 rano. Czyli najpierw następuje to, co opisane opisuje werset drugi. Tak? Duch jest wylewany na albo dla sług i służebnic, maluczkie statuje, wielką kompanię w czasie wieku Ewangelii. A to potem z wersetu pierwszego dotyczy wieku tysiąclecia. Po tych dniach wieku Ewangelii i to potem, po wieku Ewangelii, po tych dniach, Duch Boży, czyli, przypomnijmy, Duch Boży, czyli Jego usposobienie w umyśle, czyli wiedza, prawda, która jest nam człowiekowi ludziom potrzebna, w woli, ma motywy naszego działania i w sercu uczucia, to jest ten Duch wylewany. My tego Duch, wszyscy ludzie tego Ducha potrzebują Bożego. Wiedzy, prawdy swojej, umyśle, motywów w sercu takich, jakich ma Bóg i uczuć w sercu takich, jakie ma Bóg. Więc to potem, w wieku tysiąclecia, Bóg będzie wylewany na, dla aż cztery klasy. Mamy synów i córki, tak? Synowie, mówimy o synach quasi wybrani, albo bardziej usprawiedliwieni z wiary, ale ogólnie niepoświęceni, ale ci wierzący w Jezusa, ale właśnie, którzy nie poszli dalej do poświęcenia. Córki, cała reszta ludzi, nawet niewierząca, czy to nominalni chrześcijanie, czy poganie, no ale mamy też starców i młodzieńców. Starcy to starożytni godni, ci poświęceni przed naszym Panem, a młodociani godni jeszcze są tutaj, tak? Młodzieńcy. Są właśnie, Brad Johnson wziął termin tak, młodociani godni, od tych młodzieńców z Joela, tak jak mówiłem, i nazwał ich taką klasę. Brad Johnson mówił o nich jako poświęcających się między wiekami. Jak czytaliśmy tutaj, starożytni godni będą mieli sny, a młodociani godni będą mieli widzenia, gdyż obydwie te klasy będą ziemskimi przedstawicielami niewidzialnej klasy Chrystusa w niebie, z którymi ta klasa Chrystusa z nieba będzie się kontaktowała, prawdopodobnie używając w tym celu wielkiej kompanii, którzy jak aniołowie będą po tej drabinie ze snu Jakuba wstępować tam i nazad, z nieba na ziemię, z nieba na ziemię, żeby przekazywać wszystkie niezbędne informacje. Wyższość starożytnych godnych nad młodocianymi godnymi jest tutaj pokazana w rodzaju objawień, jakie będą ich udziałem. Bo widzimy, że starożytni godni mają mieć sny, a młodzieńcy widzenia. Sen jest bardziej skomplikowaną operacją, bo wymaga zaangażowania umysłu. Żeby coś mi się śniło, moje szare komórki, nawet jak śpię, muszą działać, coś produkować. A widzenie jest mniej skomplikowaną operacją, bo nie angażuje umysłu, wystarczy wzrok, a tak jak na chwili widzę siedzących braci przede mną i koniec. Nie muszę nawet mojego umysłu uruchamiać i próbować to odebrać. I to pokazuje, że objawienia dla starożytnych godnych będą dotyczyły głębszych, poważniejszych spraw, a widzenia dla młodocianych godnych płytszych i mniej poważnych. Te same klasy i to w tej samej liczbie sześciu wspomniane są też przez Pawła w 2 Tymoteusza 2,20. To takie małe, tylko nie będę go rozważał, ale przeczytam, bo ktoś powie, no dlaczego Paweł napisał 2 Tymoteusz 2,20? W wielkim zaś domu, jakim domu? Wybrał sobie jakiś dom, Paweł i opisuje, co tam zobaczył? Tym wielkim domem to jest oczywiście dom naszego Pana, Jego Królestwo. Nazwał go wielkim domem. Królestwem naszego Pana. W jakim zaś domu są nie tylko naczynia złote i sterne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Opisuje jakiś dom i naczynia w tym domu? Nie, opisuje, ale nie chodzi mu o żaden przypadkowy dom, albo nawet wybrany dom. I mówi, ja tam byłem, bo zaprosili mnie na obiad. I ja tam oglądałem, jakie naczynia były i wam to napiszę, żeby po wsze czasy pozostało, za takim wielkim domu, nie powiem gdzie to było, ale gdzie tam byłem i takie tam naczynia widziałem i wam napiszę. A wy to będziecie czytać potem przez cały wiek Ewangelii. Bez sensu, prawda? Wiadomo, że ukrył tutaj pod tymi naczyniami w wielkim domu naszego Pana, w Jego Królestwie są różnego rodzaju naczynia. Każdy widzi złote, srebrne, to wiadomo, klasa, maluczkie, statkę, wielka kompania. Nasza klasa młodocianych godnych jest tutaj ukryta w naczyniach glinianych. Surowiec numer 4, jak gdyby w szlachetności, tutaj tych wymienionych, mamy dokładnie tych samych 6 klas, co w Joela. Dowodem na to, że przed królestwem miało ustać powołanie do maluszkiego statka i spłazanie z ducha, lecz nie miał to koniec powoływania kogokolwiek do innych klas niespodzionych, jest także jeszcze jeden werset, zagadkowy werset z objawienia, którego nie można w żaden sposób logicznie wytłumaczyć inaczej, jak faktem zakończenia powołania do najwyższej klasy z jednoczesnym kontynuowaniem tego powołania do innych niższych klas. Jaki to zagadkowy werset z objawienia mam na myśli? Objawienie 22:11. Bo w tymże wersecie przeczytamy coś, co może wstrząsnąć człowiekiem. Bóg takie rzeczy mówi, właśnie Jezus, bo objawienie to jest objawienie naszego Pana. Jezus takie rzeczy mówi, bo co mówi 22:11? Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Tylko dla sprawiedliwych ma lepszy przekaz. A kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Te dwa ostatnie wezwania, okej, nikogo nie dziwią, ale dlaczego to nagle Jezus zaczyna się, że tak powiem, lubować w nieprawości i w brudzie moralnym? I zachęca nieprawych i brudnych, żeby nadal takie rzeczy robili. Chociaż ma tak dla tych sprawiedliwych i dla świętych ma inne przesłanie, żeby takimi nadal pozostali. Czyniący nieprawość albo niesprawiedliwość to są wierzący w Jezusa, ale nie poświęceni. Natomiast brudni, plugawi to są ci, którzy w ogóle nie wierzą, żyją w brudzie grzechu. Nikt z tych dwóch klas, tych, którzy nie są poświęceni, chociaż wierzą w Jezusa, a tym bardziej ci, którzy nie są nawet wierzący, są brudni, nie może wejść do klasy, do której drzwi zostały zamknięte. I tylko z tego punktu widzenia są oni zachęcani do pozostania takimi, jakimi są. Nie, żeby nie podnosili się na wyższy poziom. Nie, żeby nie przestawali grzeszyć. Z pewnego punktu widzenia pozostańcie takimi samymi, jakimi jesteście. Tak? To jest tak, tam było powiedziane, nie żaden lud, nie nikt więcej, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi więcej żadnego daru. To jest powiedziane inaczej. Ty, wierzący, ale niepoświęcony, albo ty, w ogóle niewierzący, tylko żyjący w grzechu, jeśli chodzi o wybór do malutkiego statka, nie zmienisz swojej sytuacji. Klasa została zamknięta. Zostań takim, jakim jesteś, bo do klasy malutkiego statka nie wejdziesz. Więc nie myśl, że wejdziesz, że podniesiesz się na wyższy poziom od tego, w jakim jesteś. Chyba, że zrobiłeś to za, jak drzwi było otwarte. Dlatego mamy te dwa kolejne wezwania, żeby sprawiedliwi takimi pozostali i święci nadal niech prowadziliby tę rzecz, swój proces uświęcenia. Zatem Bóg tutaj ani Jezus nie zachęcają do pozostania w grzechu i brudzie, tylko w ten sposób, bardzo zagadkowy, ale harmonijny i logiczny z wszystkim innym, co w Biblii znajdziemy na temat zamknięcia drzwi, informują, że drzwi zostały zamknięte. Zatem trzoda odcięta zagrody to młodociani godni, kolejna klasa ludobożego, która około roku 1914 podjęłaby służbę na rzecz królestwa, gdyby był to właściwy czas. Wielu braci, jak już mówiłem i powtórzę raz jeszcze, o korzeniach paruzyjnych nie uznaje tej klasy, ponieważ wciąż aspirują do tej najwyższej, więc odrzucają możliwość istnienia klasy niespłodzonej z ducha, odwracając się od prawdy, jaką Bóg podał i zwodząc samych siebie i innych, że mają miejsce albo są zaproszeni do miejsca w oblubienicy naszego Pana. Co w przyszłości będzie dla nich wielkim, wielkim rozczarowaniem. Na koniec, żeby to pokazać, to na koniec jeszcze fragment z Ewangelii, z Łukasza. Słowa naszego Pana bardzo podobne do zakończenia przypowieści o mądrych i głupich pannach. Pamiętamy, jak się kończy przypowieść o mądrych i głupich pannach? Głupie panny poszły szukać oliwy, oleju, którego nie miały, czyli nie rozumiały prawdy, nawet nie rozumiały prawdy o tym, że Jezus wrócił. Nie widziały tego faktu, chociaż był głoszony, ale oni nie rozumieli, że Jezus wrócił, bo nie mieli oliwy. Takie było ich słabe poświęcenie. Brak pełnego poświęcenia, brak znajomości poznania prawdy na czasie. Musiały pójść w uzisk, potem oliwę, a potem przyszły i pukały, żeby drzwi były otworzone, ale drzwi były zamknięte. Mało tego, Jezus jeszcze do nich powiedział, żeby sobie poszli, bo ich nie zna. I znowu ktoś powie, jak to nie zna? Z jakiegoś konkretnego punktu widzenia. Nie zna ich jako członków malutkiego statka, swojej oblubienicy. W tej klasie nie jesteście. Nie pukajcie. I okazuje się, że nasz Pan uznał, że to jest na tyle ważne, że to zakończenie tej przypowieści oddzielnie, już poza przypowieścią o głupich i mądrych pannach, powiedział jako takie, że taki moment będzie. Tylko pokazuje, że miało być to ważna rzecz w historii ludu Bożego. Łukasz 13 rozdział, 24-27. To nie jest żadna przypowieść. To jest po prostu tak, można powiedzieć, żywy tekst naszego Pana, ale coś wam teraz powiem. I nie było przypowieść, jak to często robił, tak jak z mądrymi i głupimi pannami, tylko im powiedział. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam was, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Dlaczego nie będą mogli? No za chwilę wyjaśnia. Nie dlatego, że będzie za wąsko i się nie zmieszczą. Mówię, to i dwóch już idzie, trzeci się nie zmieści, bo to tylko dwa pasy ruchu. Też mogłoby tak być, ale nie, bo za chwilę mówi, gdy stanie gospodarz i zamknie drzwi. Czyli mówi, będą chcieli, ale nie będą mogli. Nie z powodu ciasnoty na wąskiej drodze, chociaż jest ona wąska, ale nie to by miało być problemem. Tylko, że będą zamknięte drzwi, ale będą wchodzić, będą chcieli wchodzić dalej, chociaż gospodarz stanie drzwi zamknie. Gdy stanie gospodarz i zamknie drzwi, bramę to pisze, bramę, sorry, zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, panie, otwórz nam. A on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić. Mówi do swoich różnych naśladowców pod koniec wieku, kiedy on już miał tę bramę zamknąć. Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Tak? Czyli twoje nauki są zgodne z naszymi drogami postępowania. Na naszych ulicach nauczałeś. My jesteśmy twoi. U nas uczyłeś, byłeś u nas obecny. Na naszych ulicach była twoja prawda. A on odpowiada, nie wiem skąd jesteście, odstępcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. To jest właśnie bardzo mocne słowa. Nieprawość to nie, że to są jacyś grzesznicy ponad innych grzeszników. Ich nieprawość polega na wypaczaniu boskiego planu. Głosicie rzeczy, których ja nie podaję. Wymyślacie sobie swoje własne nauki i wciskacie je jako moje. Wiesz, nie, to jest niezgodne ze sprawiedliwością. Możemy sobie wyobrazić, gdyby ktoś w naszym imieniu poszedł i mówił coś, czego myśmy nie powiedzieli. Mało tego, chodzi i powołuje się na mnie. To tamten człowiek, on tak robi, on zaprasza albo wygania, wszystko jedno, coś mówią. I ludzie słuchają, tak? To on tak robi? Takie rzeczy, no to my tak zareagujemy, a potem przychodzą do mnie i ja mówię, ja o niczym nie wiem, to wszystko kłamstwo, ja nic takiego nie mówiłem. Chodzą oszuści i oszukują, tak jak dzisiaj, na wnuczka, tak? Na wnuczka wyciągnąć coś od ludzi. Podać się za kogoś innego. Coś przemienić, przerobić. Bardzo mocne słowa naszego Pana i powiedziane to tym, czym kończy się przypowieść o mądrych i głupich Pana. Czyli jest to poważna sprawa, bo słowa naszego Pana. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Wypaczacie boski plan. Pomimo nieuznawania tej klasy przez wielu oraz faktu, że wciąż nie zajęła ona jeszcze swoich miejsc w zagrodzie wieku tysiąclecia, wiemy, że jak kiedyś, w nawiasie niebawem, to nastąpi. I wraz z wszystkimi innymi brakami z Habakuka 3.17 z roku 1914, także i trzoda pojawi się w zagrodzie, żeby odegrać swoją rolę w zaprowadzaniu Królestwa Bożego na ziemi. Zgodnie z modlitwą naszego Pana, którą nam zalecił, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństwa z tych rozważań o kolejnym braku, o trzodzie odciętej z zagród.